Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska audycję realizuje razem z nami w studio ksiądz Robert Staszuk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy dzisiaj do wysłuchania kolejnej naszej rozmowy na temat wychowania, a dokładnie granic w wychowaniu. Będziemy ten temat dzisiaj kontynuować i zachęcamy Państwa...
Ale nie tylko, będziemy kończyć.
No właśnie, będziemy tak kończyć naprawdę. I będziemy dalej biegli w temacie rodziny, bo o rodzinie mówimy od kilku audycji. Zapraszamy Państwa serdecznie do pozostania z nami do godziny 23.
Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i nie kupię ci. Życie tylko raz zostało ci dane, przez woda ludzi, a w księdze zapisane. Jestem pyszny, jakim mogłeś zostać darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez woda ludzi, a w księdze zapisane. Jestem piękniejszym, jakim mogłeś zostać darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. Z każdym dniem czas nieubłaganie płynie, nawet się nie obejrzysz, jak założysz swą rodzinę. Ale zanim to się stanie, jeszcze trochę minie. Mężczyzna obudzi się, chłopcu, kobieta w dziewczynie. Wychowanie ciebie kosztuje i wiele poświęcenia, miłości, cierpliwości i liczne wyrzeczenia. I nawet w ciężkich czasach widać powiązali koniec z końcem. Ty byłeś do nich na niebie jedynym słońcem. Przed tobą stoi otworem cały świat, przed tobą do przejścia trudny drogi szmat. Musisz pamiętać o tym teraz i za kilka lat, jakie zasiejesz ziarno, taki wyrośnie kwiat. Więc najważniejsze są uczucia, jakimi dziecko obdarowujesz i na jakich wartościach je wychowujesz. Oni dali ci, co mogli, jak najlepiej potrafili. Mówisz, mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiesz. Życie tylko raz zostało ci dane, przez woda ludzi, a w księdze zapisane. Jestem piękniejszy, jakim mogłeś zostać darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez woda ludzi, a w księdze zapisane. Jestem piękniejszy, jakim mogłeś zostać darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. I często będziesz myślał, że wcale nie mają racji, nie rozumieją cię i całej nowej generacji. Mimo to ty nie miej za to do nich pretensji, chcą jak najlepiej i to co robią, to robią w dobrej intencji. Jednak są takie dni, że same lecą łzy i myślisz, że to wszystko to bez sens. Pamiętaj, że to dzięki nim tu jesteś i chociaż życie bywa trudne, to jakże równe jest piękne. Pewnego dnia poznasz swoją drugą połowę, miłość wypełni twoje serce i twoją głowę. Uczucie tak silne, że nie do opisania słowem. Życia krąg zatoczy koło nowe. Pokochasz dziecko i zapragniesz, aby cię kochało i doceniało to, co robisz dla niego. Miłość w rodzinie to w życiu coś najważniejszego, zatem pokochaj matkę i ojca swego. Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i ja kupię ci. Pamiętaj o tym, kto ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Szczerą miłością za ten dar swoich rodziców pokochał i ja kupię ci. Życie tylko raz zostało ci dane, przez woda ludzi, a w księdze zapisane. Jestem piękniejszy, jakim mogłeś zostać darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę. A życie tylko raz zostało ci dane, przez woda ludzi, a w księdze zapisane. Jestem piękniejszy, jakim mogłeś zostać darem, zatem kochaj swojego tatę, kochaj mamę.
Świat ludzkich uczuć.
No i tak jak powiedziałam, dzisiaj będziemy, proszę Państwa, przyglądać się granicom w wychowaniu dzieci. W poprzedniej naszej audycji ksiądz Robert zwracał uwagę, że ważne jest w wychowaniu dzieci postawienie granic, norm, zasad, które są obowiązujące nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców. Mówił też ksiądz o tym, że warto się przyglądać tym granicom nie tylko z perspektywy rodzica, czyli wychowania własnych dzieci, ale także zrozumieć samego siebie, swoich rodziców, to jacy jesteśmy też wobec naszych dzieci, dzięki temu, w jakiej rodzinie z jakimi granicami wyrośliśmy. I dzisiaj będziemy, proszę Państwa, mówić o rodzajach granic, bo to też ważne, żeby sobie tak usystematyzować to, jak wyglądają nasze granice.
Dlaczego są ważne granice, można też tak zapytać. Dlatego, że bez nich nie mogą istnieć prawdziwe, dojrzałe relacje, czyli więź, czyli przyjaźń, czyli miłość. I z takich praktycznych doświadczeń w pracy, każdego myślę, że z nas, rodzica czy wychowawcy, czy w ogóle osoby dorosłej, ale nie tylko też i młodzieży czy dzieci. Dzieci nie są tego świadome za bardzo, co z nimi się dzieje, z czego wynika, ale my jako dorośli czy ludzie mający jakąś refleksję głębszą, to będą to widzieć. Możemy wskazać, że jest wiele takich związków czy zależności między wchodzeniem dzieci w rolę ofiar albo sprawców przemocy, a ich sytuacją rodzinną. Mówiliśmy o tym, że tam, gdzie nie ma granic, to bardzo często jest to postawa ofiary albo agresora. Osoby, która łamie granice, albo osoba, która poddaje się przemocy. I możemy zauważyć też to w dzieciach, czy nawet w nas samych, jako ludzi dorosłych, że nawet bywają takie związki małżeńskie, gdzie jest agresor i ofiara. Znaczy, to może tak powiem bardzo ogólnie, że bywają. Nie mówię, że tak musi być, ale też tak jest. I chwilami rodzi się pytanie, skąd to się wszystko w nas wzięło? Dlaczego ten mąż jest podporządkowany żonie? Albo dlaczego żona jest podporządkowana mężowi? Dlaczego nie są dla siebie partnerami równymi sobie co do godności, co do wolności, co do zaufania, miłości?
Dlaczego się znaleźli w takich rolach też?
Tak, dlaczego są właśnie, czemu pełnią takie role? Skąd to się wszystko wzięło? Chwilami wydaje się, że jest to cudowny układ, bardzo dobry, zgodne małżeństwo. Ona mówi, on słucha i wykonuje, albo on mówi i rozkazuje, ona też wykonuje. Więc jak oni się dobrali?
Niby się uzupełniają,
tak,
ale...
Tak, niby się uzupełniają, są dobrą rodziną i udanym, szczęśliwym małżeństwem. Prawdopodobnie to działa do czasu. Niekiedy ludzie mówią w takich sytuacjach, że nie da się inaczej żyć. Jedno musi ustąpić drugiemu. Musi być kompromis tak zwany, bo gdybyśmy nie ustępowali sobie, albo gdybym ja nie ustępował jej, to pewnie byśmy się pozabijali. Więc są takie różne właśnie próby wytłumaczenia sobie tak naprawdę niewłaściwych zachowań i postaw, bo nie wiemy skąd to jest, nie rozumiemy tego, na czym polega takie zjawisko, nie znamy przyczyn, więc człowiek stara się sobie jakoś to wytłumaczyć, jakoś to życie sobie urządzić. Chwilami to jest ogromna ofiara, którą się ponosi i wielka cena, jaką się płaci za takie układy. Badania pokazują na przykład bardzo jasno, tu szczególnie psychologiczne, które badają człowieka, jaki człowiek jest, co w nim jest. Prowadzone w różnych rodzinach, gdzie są też dzieci uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków toksycznych. Ale nie tylko. Też chodzi o rodziny, gdzie nie ma takich rzeczy. Gdzie wydaje się zewnętrznie, pozornie rodzina dobra, tak to może ze słowiu powiem. A jednak mogą być również w tych rodzinach zaburzone całkowicie albo po części granice, system granic. I możemy wyróżnić, jakie rodzaje granic. Pierwszy system granic, czy pierwszy rodzaj granic, może bardziej tak. Nienaruszony system granic. Co to znaczy? On jest oczywiście, ten rodzaj granic, najwłaściwszy, najdojrzalszy, najbardziej pożądany. Jest on elastyczny, ze świadomie ustalonymi granicami. Czyli ustalam granice bardzo świadomie, ale też jestem elastyczny, żeby móc je zmienić albo przesunąć. Bo zawsze chodzi o wybór rozumny, w zależności od sytuacji, która się dzieje, a więc elastyczność. Czym on się charakteryzuje? Jest to świadome nawiązywanie związków. Poczucie bezpieczeństwa. Świadome przeżywanie bliskości. Respektowanie cudzych granic. A także umiejętność mówienia nie. To z takich pięć najważniejszych rzeczy. Może, nie wiem, czy powtórzyć, bo to są takie, wydaje mi się, że cenne sprawy. Czy umiem świadomie nawiązywać związki? Czy jest poczucie bezpieczeństwa? Czy świadomie przeżywam bliskość i czy respektuję cudze granice i czy umiem mówić nie. Jeśli jest taka osoba, to znaczy, że ma nienaruszony system granic. Tak to ogólnie
że
oczywiście
potrafi
ujmujemy.
Potrafi chyba
tak.
stworzyć nie, prawda?
Albo stworzyć, albo nad nim pracować, może inaczej. Idziemy w tym kierunku tak, budowania takich granic. Drugi rodzaj granic to brak granic. Nie ma granic. Nie ma wyraźnego zróżnicowania poszczególnych grup. Na przykład są niejasne role. Problem jednej osoby staje się problemem całej na przykład rodziny. Albo dziecko przejmuje władzę. Przeżywa lęk, poczucie zagrożenia i aby opanować te trudne emocje, może próbować być wszechstronnym panem sytuacji, któremu nic nie zagraża. Możemy tak mówić, mały tyran, który rządzi całą rodziną. W czym się wyraża brak granic? Po pierwsze, przyjmowanie roli agresora albo ofiary. Czyli jeśli jestem w postawie agresora albo ofiary, to znaczy, że nie ma granic. Kłopoty w kontaktach z ludźmi. Takim ludziom jest bardzo ciężko być z ludźmi. Ciągle jakieś konflikty, jakieś sytuacje trudne. Coś się ciągle dzieje, albo ktoś mówi, mnie się każdy czepia. Co ci ludzie ode mnie chcą? Wszyscy wokół coś chcą. Coś im wiecznie nie pasuje. Znaczy nie mówię, że to nie musi być prawdą, ale jeśli przez ileś lat to się ciągle powtarza, to prawdopodobnie jest jakiś problem. Naruszanie cudzych granic, poczucie zagrożenia i braku ochrony i brak umiejętności mówienia nie. Taka osoba nie mówi nie.
Ja tak się zastanawiam, bo my mówimy tak o brak granic i najczęściej to nam się tak kojarzy, taka rodzina, gdzie każdy robi co chce. Ale z drugiej strony nie uświadamiamy sobie tego, że ktoś, jeśli nadmiernie, nie wiem, używa siły, czy to psychicznej, czy to fizycznej wobec jednego, czy tam kilku członków rodziny, to też jest to brak granic z jego strony.
Tak, no i druga strona, która ulega temu, poddaje się agresorowi, która granic nie stawia, czyli też u niej nie ma granic. Chwilami jest to takie bardzo bolesne i trudne, kiedy ktoś mówi o tym, że mąż, załóżmy, albo żona skrzywdzili współmałżonka bardzo mocno i możemy zapytać, a gdzie ty wtedy byłeś? Czemu na to pozwoliłeś? Czemu nie postawiłeś granic? Czemu się nie obroniłeś? To pokazuje też ciebie i twoje problemy. Trzeci rodzaj granic to uszkodzony system granic. Granice niby są, ale nie są respektowane przez wszystkich członków rodziny. Przez wszystkich członków rodziny. To jest częsty problem, że wyznacza się granice, zasady, normy postępowania w rodzinie, które obowiązują wszystkich członków rodziny, a uszkodzony system granic pokazuje, że nie wszyscy przestrzegają tych granic, tych norm, zasad w rodzinie. Gdy rodzice stawiają różne wymagania, krytykując siebie nawzajem. Nie ma zgodności co do wymagań, co do zasad odnośnie dzieci na przykład. Mama mówi inaczej, ojciec mówi inaczej. W takiej rodzinie panuje często chaos, brak konsekwencji, a dziecko uczy się czego? Świetnej manipulacji. Bo ono wyczuje od razu, jaki jest rodzic, kiedy ma dobry humor, a kiedy nie, na co się zgodzi mama, a na co tata i odwrotnie. I wtedy uczymy dzieci oszukiwania, manipulacji, udawania kogoś, kim naprawdę nie jest. Ono się dostosuje. Są to jakie szczególne cechy u takich osób? Powodowanie konfliktów. Inna cecha to kłopoty z respektowaniem granic innych osób. Częściowa ochrona, niepełne poczucie bezpieczeństwa, umiejętność mówienia nie tylko czasami. I trzeci rodzaj granic to mury zamiast granic. Czym innym są mury, powiemy blokady, jakieś fosy, a czym innym jest granica. Najczęściej powstają w wyniku wcześniejszych zranień, często złości albo lęku i granice są wtedy zbyt sztywne. I one utrudniają porozumiewanie się między ludźmi. Ponadto granice między podsystemami są równie sztywne i nieprzepuszczalne. Utrudniają przepływ informacji. Na przykład zdolność rodziny do wzajemnego porozumiewania się i troszczenia się o siebie nawzajem jest upośledzona. Często brakuje reakcji, nawet wtedy, gdy problem jest bardzo poważny. Na przykład rodzice nie wiedzą, co się dzieje z dzieckiem, a kiedy naprawdę jest problem, to nie widzą problemu. albo są takie mury między rodzicami a dzieckiem, albo między rodzicem a rodzicem, że jest tam nieczułość, jest tam ogromny żal, ogromne urazy, ogromna złość, albo bardzo silny lęk. I teraz człowiek nie potrafi zareagować właściwie. Czym to się cechuje? Brak wzajemnego oparcia. Czy w moim domu, w mojej rodzinie miałem oparcie w tacie, w mamie? Czy rodzice mieli oparcie w sobie?
Mhm.
Niekiedy bywa tak dziwnie, że mama na siebie musi liczyć, ojciec na siebie, a my na siebie. Tam są mury.
Taka rodzina murem podzielona.
Tak, tam są mury. Tam są blokady, to nie są granice. Dalej, bardzo silne poczucie izolacji. W takich rodzinach osoby czują się bardzo samotne. Że takie dzieci odczuwają silną samotność. Brak bliskości. Brak bezpieczeństwa. Ogromny lęk przed ludźmi, wycofanie się z relacji ludzkich, zdecydowania. Zazwyczaj jest unik i wycofanie. I takie osoby najczęściej mówią nie. Niemal w każdej sytuacji mówią nie. W głębi duszy być może pragną być, poznać, spotkać się, odezwać, ale zewnętrznie powiedzą nie. To nie są granice, to są mury. To może tyle, tylko powtórzę. Nienaruszony system granic, brak granic, uszkodzony system granic i czwarty rodzaj, mury zamiast granic. Jakie granice są w nas? Czy są? Czy nad nimi pracujemy? To też brzmi tak pozytywnie i optymistycznie, że możemy je w sobie rozwijać, jeśli ich nie ma, albo jeśli one są uszkodzone, możemy nad nimi pracować, bo to jest dla nas koniecznie potrzebne do budowania relacji, czyli przyjaźni, miłości.
No i ten temat, proszę Państwa, doskonale mi się łączy z następnym, bo to, jak wyglądała nasza rodzina, ma też wpływ na to, jakie uczucia w dzieciństwie chociażby nam towarzyszyły i o uczuciach dzisiaj będziemy też chcieli porozmawiać. A zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Skrzynka SMS-owa 509 056 590 gadu gadu 308 67 01 i telefon do studia 644 65 55 kierunkowy 25. A teraz proszę Państwa piosenka, która dzisiaj ze mną bardzo chodzi, więc trochę Państwa też nią pomęczę. Mat Pokora.
De bras aux femmes africaines dont rien ne gâche la joie, planter dans la terre une graine qui jamais ne poussera. Elles sont en elles comme un don qui force le respect, qui force le pardon. Révoltes indiennes sur les traces d'Indira, bien plus loin les mots vous emmènent de combat. Merci d'être ce qu'on sera jamais, et pourtant on se croit parfait. Mais c'est pas les hommes qui mènent le monde, non c'est pas les hommes qui mènent le monde. Merci d'être ce qu'on fera jamais, et de nous aimer tel qu'on est. Car c'est pas les hommes qui mènent le monde, non c'est pas les hommes qui mènent le monde. Pourtant tu demeures la gardienne de tes fils qui font la loi. De tellement d'autres terriennes à qui on laisse pas le choix, et dont la parole reste vaine si je peux donner ma voix. Elles font des preuves d'abandon qui forcent le respect, qui forcent le pardon. Qui mène le monde. Merci d'être ce qu'on fera jamais, et de nous aimer tel qu'on est. Car c'est pas les hommes qui mènent le monde, non c'est pas les hommes qui mènent le monde. Merci d'être ce qu'on fera jamais, et de nous aimer tel qu'on est. Hey, oh.
Świat ludzkich uczuć.
W piosence, którą zazwyczaj na początku gramy, Messiah tylko raz na dane, padają między innymi słowa: najważniejsze są uczucia, jakimi dziecko obdarowujesz. I dzisiaj o tych uczuciach chcemy też mówić, bo warto przyjrzeć się uczuciom dziecka. W dzieciństwie, no ciekawa jestem, jakie uczucia Państwu towarzyszyły. Być może czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie to były uczucia. Nawet nie wracamy do tego. Być może
tego się nie pamięta
albo,
na przykład.
Właśnie, nie wiem, albo nie pamiętamy, albo nie chcemy pamiętać. Różnie z tym bywa, więc...
Boimy się na przykład bólu. Nie chcemy wracać, bo to będzie boleć na przykład.
I jestem też ciekawa, czy Państwo wiedzą, jakie uczucia Państwa dziecku towarzyszy. Dzisiaj chcemy też się przyjrzeć temu, jak słuchać dziecka, jak mówić o uczuciach z dzieckiem, jak przyglądać się, jak pomagać dziecku wyrażać też uczucia. To warto też dzisiaj sobie tak popatrzeć na to, co zrobić, żeby umieć słuchać dziecka.
Nawet inaczej można jeszcze zapytać, co to znaczy słuchać dziecka? To znaczy rozumieć jego uczucia, rozumieć, akceptować, szanować. Myślę, że też w dużej mierze możemy powiedzieć w ten sposób, że jeśli nie szanujemy uczuć dziecka, to nie szanujemy dziecka. Jeśli nie wiemy, co dziecko czuje, przeżywa i nie rozumiemy tego, albo lekceważymy sferę uczuć, emocji dziecka, to lekceważymy dziecko. Jeśli tak doświadczałem w domu, i tak się czułem, nieszanowany, niekochany, nieakceptowany, ponieważ nie było odwołania się do mego serca, do tego, co jest we mnie, to może być tak później w życiu dorosłym, że robię to samo. Wobec własnych dzieci, wobec żony, wobec męża, wobec ludzi, że nie są ważne uczucia, nieważne jest to, co we mnie jest, nieważne, co czuję, przeżywam, nieważne, czego doświadczam. Ważne na przykład jest tylko to, co robię, albo czego nie robię. A więc system nakazów, zakazów, zasad. Wiele osób w takim świecie żyje. Też warto pytać, dlaczego tak jest. Albo dlaczego człowiek nie potrafi ponazywać tego, co w nim jest, co się z nim dzieje. Dla wielu z nas jest to bardzo trudne. Uważam, że to jest chwilami megakosmiczny problem. Nazwać, co ze mną się dzieje, co jest we mnie. Albo, a tym bardziej, z czego to wynika. Rozumieć siebie, znać siebie, to znaczy wiedzieć, co czuję, co przeżywam. Prawdę o nas mówi nasze ciało, nasze uczucia. Nie to, co wiem. My często operujemy takim sformułowaniem: ja to wiem. Możemy zapytać, a czy rozumiesz? Bo kiedy już pytamy, czy rozumiesz, to chodzi o serce. Czyli to, co wiesz, powiedzmy teoretycznie, jak się ma do tego, jak żyjesz? Albo jak przeżywasz.
Mówił się też podczas poprzedniej audycji, że chociażby to stawianie granic to jedno, ale warto być też przyjaznym rodzicem, czyli takim, który umie budować relacje z własnym dzieckiem, więc tym bardziej te uczucia są ważne.
Konieczne.
W tych relacjach.
Konieczne. Tak, dokładnie to, co Ania mówisz, to jest takie bardzo ważne, bo bez budowania, bez odwołania się do uczuć, trudno mówić o budowaniu relacji prawdziwych. One takie będą właśnie sztywne, schematyczne na płaszczyźnie zasad, zachowań, postaw. A nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje w sercu człowieka, tak samo dziecka. Więc teraz, aby pokazać dziecku, że je akceptujemy, że je szanujemy, szanujemy jego uczucia, na co trzeba uwagę zwrócić, kiedy z dzieckiem rozmawiamy, kiedy z nim jesteśmy. Na przykład, słuchaj dziecka bardzo uważnie. Dawaj mu do zrozumienia, że je słuchasz. Żeby ono widziało i odczuwało, że jest słuchane. Jak to można zrobić? Na czym polega aktywne słuchanie? Kontakt wzrokowy.
No właśnie, to taka dobra lekcja, proszę Państwa, proszę posłuchać, bo tak coraz częściej mówi się o tym, że rodzice, to tak w sumie dzieci odpędzają bardziej niż słuchają.
To nie jest takie proste momentami, ja wiem sam po sobie, jak na przykład rozmawiam z człowiekiem, albo ktoś ze mną chce rozmawiać i prosi mnie o takie spotkanie, a ja to wiem, ale nie zawsze mi się chce patrzeć.
No właśnie, my tam coś tak robimy, powiem, tak, a dziecko przychodzi, o czymś chce mówić.
I ktoś mnie pyta, czy ktoś mnie słucha.
No niby słuchamy, ale...
Bo odczuwam, że chyba ksiądz mnie nie słucha. Mówię, no, no słucham. A no to ksiądz spojrzy na mnie. To powiedzmy tak, powie osoba dorosła, nie? Ale też i dziecko potrafi tak się upomnieć. Mamo, słuchaj, tato, patrz, zobacz, nie? Przerywanie swoich zajęć, odłożenie gazety, czy wyłączenie telewizora, czy słuchanie całym ciałem skierowanym na dziecko, więc kontakt wzrokowy. Jak jeszcze można aktywnie słuchać? Parafrazowanie, czyli zadawanie mówiącemu pytań wyjaśniających. Powtarzanie innymi słowami tego, co się zrozumiało. Czy cię dobrze zrozumiałem? Czy chcesz powiedzieć, że? Albo z tego, co mówisz, wynika, że chodzi ci o to i o to, na przykład. Więc to druga forma też tutaj może być pomocą. Albo brak przesadnej reakcji, takiego natychmiastowego działania. W chwili na przykład jest lepiej zakończyć całą rozmowę, a dopiero później po pewnym przemyśleniu podjąć pewne działania ze zgodą dziecka. Ważna tu jest cierpliwość w budowaniu zaufania. To tylko, ja sobie myślę, to nie chodzi tylko o dziecko, ale w ogóle na przykład między nami, jeśli chodzi o różne rozmowy, nie zawsze warto od razu reagować i mówić. Chwilami warto przemyśleć. To nie jest takie proste, bo to wymaga też chwilami ogromnej cierpliwości. Inna jeszcze forma aktywnego słuchania, akceptacja i niewyśmiewanie tego, co dziecko mówi. Jeśli ono odczuje, że my się z niego naśmiewamy, jakaś jest ironia, ośmieszanie dziecka, to prawdopodobnie nie będzie chciało rozmawiać. Druga rzecz ważna, żeby szanować uczucia dziecka, rozumieć dziecko i akceptować je, to zaakceptuj uczucia dziecka. Często, kiedy dziecko mówi o tym, co czuje, przeżywa, jeśli jest tego świadome albo uczone przez rodziców, żeby się odwołać do serca, czyli co czujesz, co przeżywasz, co z tobą się dzieje, czy jesteś smutny, czy przygnębiony, czy jesteś radosny, czy czujesz złość, gniew. Momentami dziecko powie, czuję ogromny gniew, jestem na ciebie wściekły na przykład. Nie? To znaczy, mówi o uczuciach i warto potwierdzić akceptację uczuć, choćby takim słowem rozumiem, albo trochę cię rozumiem, albo po części, albo staram się zrozumieć, ale rozumiem. Rozumiem, że czujesz, że masz prawo czuć, masz prawo przeżywać i nic złego się nie dzieje w ten sposób. Istnieje bezpośredni związek między tym, co dziecko czuje, a jego zachowaniem. My często jako dorośli, jako wychowawcy, jako rodzice akcentujemy tylko zachowanie dziecka. I teraz, jeśli dziecko zachowuje się niewłaściwie, często odbieramy to przeciwko sobie. Jak ja je wychowałem? Ono zachowuje się źle. I teraz trzeba zrobić wszystko, żeby zachowało się dobrze. Natomiast to jest za mało, bo zachowanie mówi o tym, co dziecko czuje. Kiedy dzieci dobrze się czują, zachowują się dobrze. A jeśli dziecko się źle czuje, to zachowuje się źle. To jest, u dziecka to jest jednoznaczne. U dziecko nie gra, nie udaje. Powiedzmy, jest bardzo smutna, a się uśmiecha i jest szczęśliwe. U niego nie ma tego. Dziecko jest szczere, jest takie bardzo przejrzyste. To jest jak kryształ, tam wszystko widać. Tam nie ma udawania. Osoba dorosła będzie grała, ale dziecko nie. Chyba że się szybko nauczy, bo inaczej się nie da funkcjonować w świecie. Może się nauczyć tłumić uczucia. Kiedy na przykład czuje złość, gniew, a jest uczucie takie karane, to nauczy się nie czuć gniewu, złości albo tłumić je. I udawać, że jest wszystko w porządku, albo unikać wtedy spotkań z rodzicami. Aby pomóc dobrze dzieciom się czuć, musimy zaakceptować ich uczucia. Co one czują? Do tego się odwoływać. Dziecko też musi się nauczyć wyrażać uczucia i panować nad nimi. Istnieje ogromna różnica między przyzwoleniem na wyrażanie uczuć, a przyzwoleniem na działania pod ich wpływem. To są dwie różne sprawy. Często my tego nie rozumiemy, kiedy mówimy o tym, żeby dziecko uczyć wyrażać uczucia, to niekiedy ludziom się wydaje, rodzicom, że przyzwalamy na to, żeby dziecko reagowało pod wpływem uczuć. A to nie jest tak. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dziecko uczyło się wyrażać uczucia po to, by uczyło się później nimi kierować. Inaczej się nie da, bo jeżeli tłumimy uczucia, to potem będziemy pod ich wpływem działać. Akceptujemy uczucia, ale nie akceptujemy złych zachowań pod ich wpływem. To trzeba odróżnić i też tego trzeba uczyć dzieci. Inna rzecz ważna, obok akceptacji uczuć dziecka, określić uczucia dziecka. mam wrażenie, że czujesz to i to, wydaje mi się, albo wygląda na to, że przeżywasz i tak dalej. Co konkretnie? I dziecko wtedy powie, że tak, albo powie, że nie. Nie czuję tylko złości, czuję jeszcze do ciebie ogromny gniew i mam wielki do ciebie żal na przykład. No dobrze, no to masz prawo to czuć, bo każdy człowiek ma prawo czuć, przeżywać tak jak jest. Nie ingeruj na siłę, gdy dziecko nie chce rozmawiać. Chwilami może być tak, że rodzic bardzo domaga się, żeby dziecko mówiło o sobie, co czuje, przeżywa. I to momentami nie jest dobre, bo to może być jakaś forma przymusu. I dziecko czuje się przymuszone do mówienia o sobie. I wtedy może się jeszcze bardziej zamykać. Nie pytaj, dlaczego czuję to, co czuję.
Mhm.
Raczej odwołaj się do uczuć. Co czuję, co przeżywa, wystarczy. Ale nie dlaczego. Żeby nie dochodzić, nie wchodzić szczegółowo. Uważaj na dobór słów. Ryzykujesz, gdy mówisz, wiem, co czujesz. Powiedz raczej, próbuję zrozumieć. Słyszę, co mówisz. Staram się zrozumieć. Rozumiem. Ale nie wiem, bo my nie wiemy, co człowiek czuje. Każdy przeżywa inaczej. Więc jak możesz wiedzieć?
No możemy tylko ze swojej perspektywy popatrzeć.
Tak. I to już jest informacja nieprawdziwa. Nie obawiaj się, że nieprawidłowo na przykład nazwiesz uczucia dziecka. Ono samo to sprostuje. Na przykład ktoś powie z rodziców, z dorosłych, ale proszę księdza, nie jest takie to proste nazwać, co dziecko czuje. Momentami sam nie wiem, co ono czuje, przeżywa. Nie wiem. Próbuj, nazywaj. Ono to pookreśla. Ono to z czasem nawet jeśli nie wie od razu, to wróci do tego. Mamo, wiesz co? Ja wtedy nie czułem złości. Ja wtedy czułem ogromny gniew. Ono wróci i powie. Sprostuje po prostu. Nie powtarzaj epitetów, którymi siebie określa. Na przykład niekiedy dzieci w złości, w jakichś porażkach mówią, ale jestem głupi. Albo źle wyglądam. One
no tak,
siebie...
Zaraz pada pytanie, dlaczego jesteś głupi?
Na przykład, nie? Albo czemu źle wyglądasz, czemu tak uważasz? No to nie o to chodzi. Tych epitetów nie powtarzać i w to nie wchodzić. Kiedy dziecko tak mówi, można zaakceptować jego rozżalenie bez powtarzania obraźliwych słów. Na przykład można powiedzieć, nie podobasz się sobie i pewnie to nie pomoże, jeśli powiem, że mnie się podobasz. Zarówno w tym, czy innym swetrze. Mi się podobasz i w tym swetrze. Być może to ci nie pomoże, to ci się może nie podoba, ale mi to odpowiada. Mi się to podoba. Żeby nie mówić, dlaczego taki jesteś, nie? Albo czemu tak o sobie myślisz. Zamień w fantazję pragnienia. Chwilami dzieci mają różne swoje pragnienia, usłyszą coś od rówieśników, później tego chcą. Chcą, nie wiem, gdzieś być, coś mieć, coś kupić. I niekiedy rodzic denerwuje się wtedy, że nie ma pieniędzy, nie ma czasu, wymyślasz. Pozwolić im fantazjować. No gdybym miała czarodziejską różdżkę, tak jak rzeczywiście chcesz, to co byś chciał?
Mhm.
O czym marzysz? Proszę bardzo, pomaszmy sobie jeszcze. To jeszcze więcej, tak? Chciałbyś lody, tak. A ja bym chciała watę. Ja bym chciał czekoladę. I tak sobie pogadajmy, czy powymyślajmy. To naprawdę działa. Dzieci wtedy bawią się, uruchomienie fantazji, wyobraźni, a w ten sposób też i wyrażenie swoich uczuć i pragnień. Bywa, że też tak potrafią marzyć dorośli. Na przykład młode małżeństwo sobie marzy, to znaczy na przykład żona. Kredyty po uszy, nie? I ona mówi, mężu, gdybyśmy mieli własny dom, a są kredyty, nie? Jakieś tam na przykład miejsce w bloku, mieszkanka w bloku, a już w nim chodzi, no wymyśliła sobie tam. Dom. Prywatny dom. Jaki dom? Kredyty, kobieta. Ona sobie po prostu marzy. Ale to nie zawsze rozumiemy też siebie, o co nam chodzi. Nie zawsze też umiemy o tym powiedzieć.
Po prostu to są tylko dorośli marzenia. Często te marzenia sprowadzają do parteru. A czasami, proszę państwa, może warto pomarzyć.
Pamiętam taką sytuację kiedyś właśnie w jednym małżeństwie, gdzie mówię do męża, wiesz co, spróbuj też z nią sobie pomarzyć. Ona chyba marzy, wiesz, ona jest realistką, ona wie, jak jest. No, człowieku, ona wie, dobrze wie. Ale ona chyba sobie tak marzy, żeby chciała kiedyś w przyszłości wejść w to. I on mówi, że ksiądz, do północy gadaliśmy o tych naszych marzeniach, co byśmy chcieli mieć w przyszłości. I było bardzo dobrze. I sobie poszliśmy spokojnie spać bez kłótni. Nie było kłótni. Ona była zdziwiona, że nie ma kłótni. bo nie było mówienia, że nie mam pieniędzy, że teraz nie ma czasu, nie teraz, może kiedyś wymyślasz. I ona czuje się nierozumiana i on tym bardziej. Może coś jeszcze zagrajmy.
To zostawiamy na razie Państwa z tymi tematami, a teraz Files. Właśnie, świat ludzkich uczuć i o uczuciach, proszę Państwa. Tutaj właśnie warto by było przy rozmowie a propos uczuć zaznaczyć, jaki wpływ, jaką zależność mają emocje i uczucia, bo my tak mówimy o uczuciach, ale często je właśnie nazywamy emocjami. A to nie do końca jest to samo. Warto się przyjrzeć uczuciom. No i czasami my sobie nawet nie uświadamiamy, jakie uczucia możemy odczuwać.
Chodzi o nazwę, tak, nazwać uczucia.
Nazwanie uczuć, proszę Państwa. Dużo osób ma z tym problemy.
Słownik jest długi, z tego co pamiętam. Ale warto też tutaj, no tak, rzeczywiście, warto podać kilka uczuć, żeby też sobie uzmysłowić, że one mają swoje nazwy. A myślę, że nam też jest często ciężko mówić o sobie, dlatego że nie umiemy nazwać tego, co czujemy, co przeżywamy. Brakuje nam często słów. Zenon Skition, tutaj jeszcze tak wrócę trochę do tego słuchania, uważnego słuchania dzieci, do szanowania ich uczuć, do rozumienia dziecka, mówi, że natura dała nam jeden język i dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy tyle, co mówili. W tym jest na pewno jakaś wielka mądrość. Więcej słuchać niż mówić. Powtórzę, wydaje mi się, że to jest takie ważne. Dziecko zachowuje się w zależności od tego, jak się czuje. I co czuje. Takie są zachowania. Mówię o tym, żeby sobie to uświadamiać jako rodzic, jako wychowawca, jako ksiądz, nie wiem, katecheta, nauczyciel, czy też w zachowaniach międzyludzkich. My zachowujemy się tak samo. Są zachowania, ale pod tym się kryją konkretne uczucia. One z czegoś, te zachowania wynikają, coś tam w nas się dzieje. Tak samo jest z dziećmi. Teraz, jeśli dziecko się zachowuje jakoś, to trzeba odwołać się do uczuć, co ono czuje, przeżywa. I bardziej zwrócić uwagę na to, co czuje, przeżywa, niż na to, jak się zachowuje. To jest ważniejsze. Jeśli rodzic nie jest tego świadomy, tego się nie uczy, to znaczy, że sam ma problem z uczuciami, sam je lekceważy i akcentuje tylko zachowania. I to będą nakazy, zakazy. Mówiliśmy sobie o tych granicach, że na przykład bywają rodzice, którzy podporządkowują sobie dzieci. Ja wiem lepiej, a ty słuchaj. Albo tacy, którzy na wszystko dzieciom pozwalają. Rób co chcesz i kochaj nas na tej zasadzie, więc albo podporządkowanie, albo robisz co chcesz. Czyli nie ma tutaj granic, ale to też wtedy pokazuje co, że nie odwołujemy się do zachowań dziecka i co się z nimi dzieje. Na przykład bywa w chwili jeszcze tak, to chcę powiedzieć, że kiedy jest problem z dzieckiem, czy z osobą dorastającą, z jakimś chłopakiem, czy dziewczyną, wtedy bywa, że rodzice proszą o pomoc albo szukają takiej pomocy. Jak pomóc temu synowi? Czemu on tak jest trudny? Czemu tak się pogubiła córka? I teraz nie ma pytań, dlaczego on się tak zachowuje. Z czego to wynika? Co się z nim tak naprawdę dzieje? To jest jakby jedno pytanie, które wiąże się bardzo mocno z tym, co jest naprawdę w domu. Bo to się wiąże zazwyczaj. Czyli jacy my jesteśmy, my rodzice. Jaka jest relacja między nami a naszym synem, naszą córką? To jest wszystko system naczyń połączonych. Dlatego dochodzi też relacja z rodzeństwem. Bo wychowujemy się w rodzinie. Mhm. A więc chodzi i o rodziców, i o rodzeństwo.
I tak naprawdę to, jak on się zachowuje, wynika z tego, co czuje.
Co czuje, co przeżywa, a to, co czuje, przeżywa, mówi o tym, co jest główną przyczyną i skąd ona się gdzieś tam bierze, gdzie jest główne źródło. Jest ogromna różnica między rozpoznawaniem uczuć, a zachowywaniem się pod ich wpływem. Tutaj, proszę Państwa, myślę, że to jest jasno zrozumiane przez każdego z nas, że nam nie chodzi o to, żeby kierować się uczuciami, tylko kierować uczuciami. Mhm. Wyrażać uczucia, mówić o nich, ale też kierować nimi.
Tu zawsze się nasuwa ten przykład gniewu, z którym my mamy często problemy, bo wydaje się, że nie powinienem się gniewać, nie powinienem czuć gniewu.
W przypadku dzieci i w kontekście obecności rodziców przy nich akceptujemy uczucia dziecka, ale nie akceptujemy złych zachowań. Dla osoby dorosłej, jeśli chodzi o uczucia, to już tu powinna przyjść pewna refleksja, a więc rozum. Rozum poznaje, co czuję, przeżywam. Rozum poznaje, co jest dobre, a co złe. I wola ma wybrać to, co jest dobre. Tak powinno być. To następuje rozwój człowieka. A więc prawda, dobro rozpoznaje, wola je wybiera i tak się rodzi miłość. Natomiast nam bardzo często w wyborach i decyzjach przeszkadzają uczucia, bo one są tłumione albo są bardzo silne. One poznają, modyfikują, deformują, a w konsekwencji możemy wybrać źle. Nie to, co jest dobre, tylko to, co jest złe, pod wpływem uczuć. I stąd tak ważne jest to, żeby uczyć się rozpoznawać, co czuję, przeżywam, rozeznać rozumnie, by też rozumnie wybrać to, co jest dobre. Nie da się powiedzieć, co czuję, przeżywam, jeśli nie rozeznam, jeśli nie ma rozumu i poznania, nie ma refleksji i zastanawiania się nad sobą. Problem polega na tym, że my mało nad sobą się zastanawiamy, to jest może raz, może to jest takie ogólne stwierdzenie, ale bardziej chodzi mi o uczucia. Dlatego, że nie odwołujemy się do tego, co w nas jest, co czujemy, co przeżywamy. co z nami się dzieje, dlatego że mało jest takich rozmów w domu. To wynika z braku relacji, więzi, obecności. Nie mówię, że tak jest zawsze. Są też takie rodziny i tacy rodzice, którzy tak wychowują i ja się z tego bardzo cieszę, bo też spotykam takie rodziny, takich ludzi, ale też spotykam bardzo dużo ludzi pogubionych, pozamykanych albo zniewolonych przez silne uczucia właśnie z tego powodu, że jestem dużo zraniony, bo nie było relacji, więzi z rodzicami czy w rodzinie, ale też dlatego, że nie wyrażało się uczuć i człowiek się nie nauczył nimi kierować. One stłumione później powodują, że nami rządzą. Warto właśnie tutaj na początku padło to pytanie, Ania, czym są emocje, a czym są uczucia, żeby to rozróżnić. Ja nie jestem psychologiem i tutaj nie mam takiej wiedzy teoretycznej, fachowej, więc proszę się tym tak do końca nie kierować. Na taki mój chłopski rozum trochę rzecz biorąc. Emocje dla mnie to są stany emocjonalne, uczuciowe, ale krótkie, głębokie, mocne, silne, ale krótkie. I emocje są pierwsze, one są u dzieci. Dziecko, jeśli na przykład czegoś chce, a tego nie dostaje, wpada w histerię, w złość. I ono wtedy wyraża emocje. Albo kiedy straci z oczu mamę, rodzi się bardzo silny lęk, jakiś silny strach i zaczyna płakać. Mama się pojawia i ta emocja znika. Więc jeśli tylko tak jest, że dziecko wyraża emocje i one mogą być przyjęte przez drugą osobę, przez rodzica, to wtedy one są wyrażane, nie są tłumione, pojawiają się i znikają. Tak jakby sobie rzeka płynęła, nie? Natomiast jeśli w życiu dziecka jest lekceważenie sfery uczuć, właśnie tych silnych emocji, i dziecko na przestrzeni lat będzie musiało te silne emocje tłumić, bo nie może ich wyrażać, to z tych stłumionych emocji tworzą się głębokie stany emocjonalne, długotrwałe to są uczucia. I najczęściej dziecko, jakie odczuwa silne emocje? To jest smutek, gniew, wstyd, strach i radość. I teraz, co dzieje się z dzieckiem na przestrzeni lat, czyli później z człowiekiem dorosłym, kiedy musiał w sobie tłumić smutek? Czuł się często bardzo samotny. Nie było osoby, która dałaby mu poczucie bezpieczeństwa, wsparcia, miłości, akceptacji. Więc żeby sobie jakoś radzić w życiu i między ludźmi, on musiał ten silny smutek tłumić. I z tego silnego smutku jako emocji będą się rodzić w nim silne uczucia. Jakie są wtedy uczucia? Jakie dominują może uczucia z powodu silnej emocji smutku, który jest tłumiony? Zaniedbanie, uczucie bólu, depresji, przygnębienia, użalania się nad sobą, porażki, rozczarowania, odrzucenia, samotności, bezradności i tęsknoty. Druga gama, która rodzi się z emocji gniewu. Jeśli na przykład gniew w życiu dziecka był tłumiony, nie mógł być wyrażany, dziecko za gniew było karane, bo gniew to grzech. Uczucie gniewu jest grzechem, nie wolno czuć gniewu. Więc kara, nie wiem, jakaś reprymenda, cokolwiek. Więc dziecko musi ten gniew tłumić, silną emocję tłumić, nie może wyrażać. To znowu z tej emocji gniewu może zrodzić się w nas jakie uczucie? Złość, ogromna furia, sarkazm, cynizm, zbuntowanie, rozdrażnienie, wściekłość, złośliwość, znieważanie, obraza, nienawiść, wrogość, niechęć, lekceważenie. Jeśli silna emocja wstydu była w dziecku tłumiona, nie wolno się wstydzić. Nie wstydź się. Jaki wstyd? A to wstyd, byś się wstydził. Na przykład. Mhm. Czy tak, czy tak. Więc dziecko będzie musiało tłumić w sobie ten silny wstyd. Nie może czuć wstydu. Przywitaj się z księdzem po kolędzie. Jaki wstyd. Nie przywitało się. Albo się zmusza dziecko. Ono się strasznie wstydzi. Sutanna, ksiądz i musi się przywitać po prostu. Nie ma dyskusji, no bo to świadczy o kim? No o rodzicach przecież, nie? Więc, a co ono czuje, przeżywa, nie? Więc musi stłumić ten silny wstyd. Oczywiście to jedna z takich sytuacji, gdyby to było tylko tak. Natomiast jeśli dziecko musi tłumić silny wstyd jako emocje, to wtedy zrodzą się w nim silne uczucie na przestrzeni lat. Jakie? Upokorzenie, lekceważenie, przepraszanie, poczucie niższości, wyśmiewanie, oszukiwanie, wyrzuty sumienia albo zakłopotanie. Inne silne uczucie emocja to strach. Kiedy dziecko przeżywa silny strach i musi sobie jakoś radzić, kiedy nie ma rodziców, kiedy jest samo, kiedy boi się w szkole, nie wiem, w domu jest samo, przeżywa ogromny strach, kiedy są kłótnie w domu między rodzicami, kiedy jest przemoc, wyzwiska, krzyk czy bicie, tam jest ogromny strach. Dla dziecka strach oznacza rzeczywistość. Tak jest naprawdę. Dziecko nie rozróżnia, że coś dzieje się, a coś jest fikcją. Dla dziecka na przykład, jeśli mama mówi w złości, gniew, żalu, odejdę i zostawię, mam dosyć tego męża, to dziecko rozumie, że ono naprawdę odejdzie. I tam jest bardzo silny strach. I teraz, jeśli ten strach jest w dziecku tłumiony na przestrzeni lat, to się rodzą silne uczucia jakie? Panika, nieśmiałość, lęk, zdenerwowanie, zawiść, dręczenie, przestraszenie, litość, obawa, bojaźliwość, zazdrość, niepokój, przerażenie. I inna jeszcze silna emocja to jest radość. Co dzieje się z człowiekiem, kiedy tę emocję może wyrażać? Może czuć radość, ona nie jest tłumiona. I jakie są tego pochodne, a więc jakie są silne uczucia? Wesołość, miłość, ufność, spokój, ciepło, lubienie, pogoda ducha, serdeczność, życzliwość, czułość, zachwyt, szczęśliwość, zadowolenie. Trochę tak specjalnie dzisiaj mówimy też o uczuciach więcej, żeby uczyć się też nazywać uczucia, jakie są w nas. Ale proszę Państwa, jeśli będziemy potrafili ponazywać uczucia tutaj w tych 5 grupach, to wtedy możemy dojść też do tych pierwszych emocji, jakie były w naszym dzieciństwie, które były tłumione i nie mogliśmy ich wyrażać. I z tych tłumionych emocji mogą pochodzić te wszystkie uczucia. Albo z wyrażanych emocji, na przykład radości, pochodzą inne uczucia, które są tutaj dla nas bardzo istotne. Czy możemy uczucia oceniać? Te wszystkie uczucia, o których tu mówiliśmy przed chwilą, które wynikają z tych 5 silnych emocji, radość, strach, wstyd, gniew, smutek, czy możemy te uczucia oceniać? Czy możemy je jakoś podzielić? Możemy jakoś je podzielić, ale nie możemy ich oceniać. Uczuć się nie ocenia. Nie ma uczuć ani dobrych, ani złych. A więc nawet kiedy doświadczamy tych trudnych uczuć, bo możemy je podzielić na uczucia przyjemne bądź przykre. Szczególnie kiedy mówimy o tych trudnych uczuciach, bolesnych, przykrych, to kiedy je wyrażamy i uczymy się nimi kierować, to na ich miejsce wchodzą inne uczucia. Te bardziej przyjemne. Może powiem bardziej może wzmacniające. Natomiast jeśli byśmy uczucia oceniali, bo zazwyczaj oceniamy niestety, i dzielimy je wtedy sztucznie na dobre i złe, negatywne, pozytywne. Też taki bywa podział, ale on bardziej chyba sugeruje dobre, złe. Czyli wtedy jak mówimy dobre, złe, to je oceniamy. A dlaczego uczuć nie oceniamy? Że one są neutralne. Ani dobre, ani złe, ani negatywne, ani pozytywne. Doświadczamy uczuć przykrych albo przyjemnych. Dlatego, że my nie decydujemy o tym, co będziemy czuć. Człowiek nie ma wpływu na to, co będzie czuł. Natomiast ma wpływ na to, co zrobi z uczuciami. Od tego ma rozum, analizę, poznanie, refleksję i wolną wolę, wybór i decyzję. A więc człowiek głęboki, człowiek ducha, człowiek duchowy czy człowiek refleksji wie, co czuje, przeżywa, jest tego świadomy i uczy się tym kierować. Bo nad tym rozmyśla, zastanawia się. Człowiek zamknięty, człowiek bez głębi, prawdopodobnie będzie kierował się uczuciami. I to wtedy pokazuje niedojrzałość człowieka. Czyli po czym poznać osobę niedojrzałą? Po tym, że kieruje się uczuciami. Nie kieruje się rozumem, który ma rozeznać, co jest dobre, a co złe, co czuję, co przeżywam, tylko kieruje się tym, co czuję. A dzisiaj też w świecie jest silny akcent właśnie na uczucia, szczególnie na przyjemność. A to, co jest przyjemne, wcale nie musi być dobre. I to, co jest nieprzyjemne, nie musi być złe. To trzeba wszystko rozeznać.
No za chwilę, proszę Państwa, wrócimy do rozmowy teraz z Neka.
world with its swiftness and its coldness. You're my peace of mind. Yes. When the world just keeps turning and I know not where to head to, you're my peace of mind. And when I look up in the skies, it's the honor you create.
Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Mamy SMS od naszej słuchaczki, która ma problem ze swoim synkiem 10-letnim, który nie chce rozmawiać o swoich uczuciach, o tym, co się z nim dzieje. Nie wiem, jak do niego dotrzeć, napisała słuchaczka. Więc ja myślę, że to najprostszym sposobem byłoby po prostu pobycie trochę z tym dzieckiem.
My też nie wiemy. To trudno jest tak radzić jednoznacznie, bo wiadomo, że też nie o to chodzi, bo ja tak sobie też myślę, że przecież każdy z nas jest inny, każda rodzina inna, każde dziecko inne, nawet w tej samej rodzinie. I w każdej sytuacji trzeba chyba inaczej reagować i szukać właściwych rozwiązań. Trudno mówić o schematach. Chodzi o tą elastyczność i umiejętność rozpoznawania potrzeb dziecka. Zachowania dziecka nas informują, że coś się z nim dzieje, z czegoś to wynika, jak dotrzeć, nie? Tutaj jak ta pani mówi, jak zrozumieć. To, co
my najczęściej reagujemy w ogóle w momencie, kiedy właśnie z dzieckiem się coś zaczyna dziać nie tak, jakbyśmy chcieli. I dopiero wtedy zaczynamy się zastanawiać, co ono czuje.
No tak, no, po zachowaniach widzimy, że coś się dzieje, bo gdyby nie było zachowań, to byśmy nie wiedzieli, że coś się dzieje.
Ale i wtedy dopiero zaczynamy rozmawiać o uczuciach.
A być może też jest i tak. To, co mówisz, mi się to bardzo podoba, że chodzi o obecność. Na przykład pobyć z tym dzieckiem dłużej, pobawić się gdzieś, wyjechać. Może ono potrzebuje taty, niekoniecznie
mamy. Ja tak
mamy.
Sobie myślę, że gdybyśmy, proszę państwa,
odwrotnie, to
tak sobie
różne myśli przychodzą do
postawmy
głowy.
Się też w takim, może w takiej sytuacji, że jako dorośli ludzie nie zawsze czasem mamy ochotę rozmawiać o swoich uczuciach. Więc
trzeba
dopiero wtedy,
czasu.
Kiedy ktoś cierpliwie drąży skałę.
Nie na siłę.
Tak.
Ja myślę, że dochodzi bardziej, jak ty mówisz, Aniu, o obecność, żeby stworzyć klimat zaufania, akceptacji, miłości, bezpieczeństwa. I dziecko samo się z czasem otworzy i będzie mówiło. A wydaje mi się, jak tak trochę może na siłę. Nie chcę powiedzieć, że tutaj ta pani, która nam pisze SMS-a, tak robi, nie?
Mhm.
Absolutnie tak nie myślę w tym momencie.
Ja sobie tak myślę, że może łatwiej byłoby nie pytać przez jakiś czas, tylko być.
Ja bym był na miejscu dziecka, tego syna, to bym chciał, żeby rodzic ze mną był. Nie zmuszał mnie, czy w jakiś sposób nie prowokował do tego pytania, co czujesz i mów, tylko był. I prawdopodobnie przez to bycie z czasem bym się sam otworzył i mówił. Prawdopodobnie by tak było.
No tak intuicyjnie odpowiadamy na to pytanie.
Nie wiem, jeśli czymś pomogliśmy, to proszę bardzo, a jeśli nie pomogliśmy, to trudno. Proszę Państwa, teraz takie kilka jeszcze myśli, trochę na koniec. Myślę, że mam taką nadzieję, że zdążymy. Jaka jest nasza natychmiastowa reakcja, kiedy ktoś mówi o swoich uczuciach?
No i z tymi reakcjami...
Tak. Tych reakcji jest 8. Ja powiem tak, ja wszystkie błędy popełniam.
Rzadko, ja pewnie się dowiem, że też je popełniam.
Rzadko kiedy zachowuję się właściwie i w pewnym sensie mnie to przeraża, że nie umiem reagować właściwie w rozmowach z ludźmi, kiedy oni mówią o sobie. Po prostu od razu tworzę takie bariery komunikacyjne, że komuś się odechciewa rozmowy ze mną. Właśnie dlaczego, nie? Ale też jak sobie tak myślę o tym, gdy stawiam się na miejscu tych ludzi, kiedy chciałbym z kimś rozmawiać o sobie, to bym też chciał tej właściwej postawy, ale też mamy to jakby we krwi, to jest też nieumiejętność. My też tak żyjemy jako ludzie. Będąc w domu, w rodzinie, na ulicy, nie wiem, w pracy, gdziekolwiek, w szkole, większość z nas reaguje tak samo i stąd jest tak ciężko to zmienić. Nie chcę przez to powiedzieć, że nic mi się nie udaje. Udaje się, ale to jest, widzę, takie trudne. To są takie mechanizmy, które po prostu jakby z automatu wychodzą. Jaka jest moja natychmiastowa reakcja, kiedy ktoś mówi o uczuciach? Proszę Państwa, pierwsza postawa jest taka. Zaprzeczanie uczuciom. Czyli jeśli ktoś mówi ci o swoich uczuciach, mówi o tym, co przeżywa, nieważne, w złości, w gniewie, w agresji, ale mówi o tym wszystkim, co czuję, przeżywam, mówi, ja czuję, przeżywam i tak dalej.
Postawa, no coś ty.
Zaprzeczanie uczuciom. Nie ma co się tak przejmować. Po takim tekście prawdopodobnie nie będziemy chcieli mówić o tym, co czuję, przeżywamy. Odechciewa się wtedy rozmowy. Nie ma słuchania, nie ma szacunku, nie ma zrozumienia. Bo kiedy mówimy o swoich uczuciach, czego oczekujemy? Wysłuchania, szacunku, zrozumienia.
A nie słów, nie przejmuj się.
Na przykład zaprzeczanie uczuciom. Nie ma co się tak przejmować, czyli nie czuj. Po co to przeżywasz? No nie ma sensu. To nic nie da. Inna postawa to odpowiedź filozoficzna. No cóż, no takie jest życie. Jakbyś nie wiedział.
Odpowiedź na wszystko.
Tak, to też wtedy się odechciała rozmowy, kiedy chcielibyśmy mówić o sobie. Inna forma bariery komunikacyjnej, kiedy chcemy mówić o uczuciach, to jest to rada. My jesteśmy świetni w radzeniu. Ja to nie znam po sobie, jestem jeszcze księdzem, więc po prostu to jest jak automat, po prostu radzenie. Powiem ci, co masz zrobić. Wiesz co, zrób tak i tak. A często wtedy człowiekowi nie chodzi o to, żeby ktoś nam radził, kiedy mówi o tym, co czuje, przeżywa, tylko żeby nas wysłuchał. Nie chcę żadnych rad. Inna forma to są pytania, czyli bariera komunikacyjna. Co się stało? Dlaczego to zrobiłeś? A czemu tak czujesz, przeżywasz? Czemu tak? Pytania. One są też często barierą i wtedy się człowiekowi odechciewa rozmowy. Inna forma, piąta, obrona drugiej osoby. Mówisz
taki
o sobie.
Taki adwokat diabła, tak?
W złości, w gniewie, w agresji. Przeżywasz coś tam. Ogromny żal, wściekłość. I chciałbyś tym się podzielić, co się z tobą dzieje. A słuchacz mówi tak, spójrz na to z jego punktu widzenia. Ty zrozum winowajcę, ty zrozum tą drugą osobę.
Mhm.
A więc od razu tłumaczenie tamtej osoby.
Takim tu mediatorem
nie,
się
tu nie o to chodzi. Ja oczekuję wysłuchania, zrozumienia, co się ze mną dzieje. A ktoś mi mówi od razu o tamtej osobie, no ale wiesz, no, no co ty, no zobacz, jak ona też jest. To nic nie da. Wtedy rodzi się złość, gniew i odczucie, że on mnie w ogóle nie słucha, nie rozumie.
Skup się na mnie.
Tak, tak, tak. Inna forma bariery komunikacyjnej to litość. Ktoś mówi o sobie, co czuje, przeżywa, jak mu jest ciężko z tym, co z nim się dzieje, a ktoś mówi biedactwo. Jakiś ty biedny.
Jak mi ciężko.
Na przykład też się wtedy nie chce człowiekowi odzywać. Albo taka amatorska psychoanaliza. Powiem ci, na czym polega twój prawdziwy problem. Proszę państwa.
Aż mi z wrażeniem, proszę państwa, słuchawki spadły.
Więc też człowiek wtedy nie chce słuchać takiej odpowiedzi, bo chce być wysłuchany, zrozumiany, a nie żeby ktoś tłumaczył mi, na czym polega mój problem. Odpowiedź właściwa, to jest odpowiedź empatyczna.
To
musiało być
państwa.
Trudne do zniesienia. Musiałeś to czuć, przeżywać, to cię było bardzo trudne. Słuchajcie, jak taki tekst się słyszy, to nagle człowiekowi chyba się robi dobrze, chyba na duszy, prawdopodobnie. Bynajmniej ja, jak doświadczyłem w rozmowie z kimś, kto właśnie tak mi powiedział, w sensie to naprawdę działa. Ale też widziałam, że to działa, kiedy ja tak powiedziałam do kogoś, kto mówił o sobie, co czuje, przeżywa, nie? Natomiast wiem to z własnego doświadczenia, trochę się śmieję, ale jest to bardzo trudne mieć taką postawę empatyczną. To musiało być trudne do zniesienia, żeby nie radzić. Mi to szczególnie radzenie to przychodzi tak od razu.
Bo to mężczyźni tak często mają.
My mamy tak umysł, który często chciałby, zadaniowy, tak?
Tak, mężowie żonom radzą. Żona przychodzi załamana albo zdenerwowana, a mąż od razu zadania tutaj podsuwa.
No cóż, tak na tacy jesteśmy trochę. Warto też, wydaje mi się, ustalić, o co mi chodzi w rozmowie, nie? Bo może chwilami jest tak, że mi chodzi o konkretną rozmowę bardzo konstruktywną, właśnie o to, jak coś rozwiązać, nie? Albo trzeba powiedzieć też jasno, chodzi mi o to, że chcę siebie wyrazić, co czuję, przeżywam, co się ze mną dzieje i cię proszę o wysłuchanie, zrozumienie. Warto, żeby to powiedzieć. Ewentualnie słuchacz, żeby zapytał, o co ci chodzi. Czy chodzi ci o to, żebym coś ci doradził? Czy chodzi ci o to, żebym cię wysłuchał i zrozumiał? Nie zawsze to jest takie oczywiste. Stąd też to warto, wydaje mi się, ustalić w rozmowie. Nie wiem, czy chyba zdążymy. Zostało nam już niewiele minut. To zaczniemy jeszcze może kiedyś kolejny temat, a na dzisiaj dziękujemy.
Tak, proszę państwa, zostawiamy państwa z tymi wszystkimi uczuciami i mamy nadzieję, że państwo będą już teraz starali się w przypadku, kiedy będą mieli państwo do czynienia z rozlewem emocji czyjś, że będą państwo po prostu chcieli słuchać, a niekoniecznie od razu działać w temacie, nie wiem, chociażby poradzenia komuś czegoś. No i cóż, proszę państwa, czas się z państwem pożegnać. Dziękujemy pięknie za państwa obecność. Ksiądz Robert Staszuk był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Goska i Anna Kaszczyc również państwu dziękujemy. Życzymy dobrej nocy. They say we're young and we don't know. I don't care, with you I can't go wrong.
you've been.